Szkoła na antenie radia Bayer FM. W dzisiejszej audycji Szkoła na antenie ponownie wita Was Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku. Nazywam się Kasia Korzyńska, a wraz ze mną jest...
Natalia Perkowska. Zacznijmy od najświeższych informacji. Kadeci drugiego roku mieli możliwość obserwacji zajęć poligonowych OSPWL Orzysz w Bemowie Piskim. Uczestniczyli w obserwacji od godzin rannych do popołudnia.
Niedawno obchodziliśmy Święto Żołnierzy Wyklętych. Dlaczego wyklęci? Pozwolę sobie na wstępie przytoczyć pewien cytat. Pomordowani żołnierze wyklęci, po których nie miał zostać żaden ślad życia, mieli zostać na zawsze usunięci z pamięci i polskiej historii. Teraz wracają. Idiom, jakim są żołnierze wyklęci, to specyficzna forma zapamiętania historycznego dla przyszłych polskich pokoleń, dla znających realiów komunistycznej Polski. Fenomen tytułowego pojęcia podkreślić ma, że członkowie partyzantki antykomunistycznej po 1944 roku na terenie Polski nie powinni być zapomniani. Zwłaszcza, że istniały próby wymazania ich losów z historii. Stąd w tym pojęciu pojawiło się słowo wyklęty. Wpływ na to ma totalitarny system stalinizmu w Polsce i jego polityka pisania historii na nowo. Inspiracją do tego pozostawała ideologia komunistyczna. Inną próbą polityki tworzenia białych historycznych plan pozostawiało inne haniebne wydarzenie.
Chodzi dokładnie o kwestię wymazywania w dyskursie publicznym kwestii mordu polskich oficerów w Katyniu. Dzisiaj wiadomo, że dokonał tego Związek Sowiecki. W tamtym czasie nie każdy o tym wiedział lub nie chciał w to uwierzyć. Wydaje się, iż tylko nieliczni przyjmowali tę prawdę jako fakt. W czasach PRL głośno o tym mówić nie było można, na przykład w szkołach. Jedno i drugie współcześnie zostało odświeżone w sferze publicznej. Uznać to trzeba za oddolne przebudzenie narodu w celu nadbudowy swojej tożsamości narodowej w obecnych czasach.
Tak więc z okazji tego święta kadeci naszej szkoły wzięli udział w trzecim nocnym biegu pamięci żołnierzy wyklętych w Orzyszu oraz biegu tropem wilczym w Ełku.
Również udział w biegu Ranmagedon, ale nie tylko w samym biegu, gdyż brali udział w wolontariacie i pomagali rozkładać trasę, czy też byli sędziami na przeszkodach.
Dzisiaj w studiu naszym gościem specjalnym jest lekarz weterynarii, pani Renata Dziedzic. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Renata działa w Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Fundacja stworzyła kampanię Nieludzka Starość, która dotyczy emerytury dla zwierząt. Co to znaczy, że zwierzę odchodzi na emeryturę?
Ja przede wszystkim bardzo chciałam podziękować za zaproszenie. Jest mi tu niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem być i rozmawiać, bo bardzo zależy nam na zwróceniu uwagi społeczeństwa na temat starzenia się psów. Warto powiedzieć jedno. Psy starzeją się tak samo jak ludzie. Co prawda nie jest to ustawowo regulowane, tak jak w przypadku ludzi, że w wieku lat 63 czy 5 człowiek odchodzi na emeryturę. Natomiast z racji tego, że zwierzaki w podeszłym wieku to również starzejący się pacjenci, im również towarzyszą przeróżne choroby współistniejące. Generalnie pytanie jest troszeczkę trudne o tyle, że nie ma jednego pułapu wieku, kiedy możemy mówić, że dane zwierzę przeszło na emeryturę, czyli nie jest już radosnym pieskiem biegającym za rowerem z piłeczką i tak dalej. Przyjmuje się, że im większy pies, czy im większa rasa, im więcej waży, to objawy starości widoczne są u niego znacznie wcześniej. 7-8-letni owczarek niemiecki czy Doberman to są psy w podeszłym wieku. 7-8-letni pieseczek do 10 kilo to jeszcze wciąż piesek w kwiecie wieku.
Jak wygląda proces przejścia na taką zwierzęcą emeryturę?
Generalnie w imieniu fundacji apelujemy do Państwa, aby być wyczulonym na wszelkie sygnały ze strony naszych czworonożnych, podopiecznych, pacjentów, które do nas wysyłają. Mimo, że zwierzaki starzeją się tak samo jak ludzie, one tego nie sygnalizują w ten sposób jak my, kiedy możemy zamówić sobie kolejkę u lekarza, wezwać lekarza do domu, zadzwonić na pogotowie, iść na izbę przyjęć. I to jest temat bardzo trudny, dlatego każda oznaka gorszego samopoczucia się psa, łącznie z tym, że nie jest już tak radosny do wstawania, do wychodzenia na spacery, to, że już nie ma w nim takiej chęci, żeby bawić się z dziećmi czy biegać za rowerem, to jest sygnał, żeby zwrócić na niego uwagę, czy to już nie są pierwsze momenty starzenia się, czy być może to są początki jakichś chorób współistniejących.
Kto jest opiekunem takiego psa, który właśnie przeszedł na emeryturę?
Generalnie zawsze uważamy, że kochaj odpowiedzialnie, czyli jak już masz pieseczka, szczeniaka, adoptowanego kota, przygarniętą znajdę, kochaj do ostatnich chwil i generalnie opiekunem takiego starszego psa, czy kota, czy innego czworonożnego pacjenta wciąż pozostaje właściciel. Natomiast kochaj odpowiedzialnie, to znaczy bądź wyczulony na symptomy, co może się z danym pieskiem, kotkiem zadziać i wtedy szukaj fachowej pomocy. Więc druga część tego zdania, kochaj odpowiedzialnie, ale lecz realnie. Wiele chorób, takie jak zwyrodnienia stawów, niewydolność krążenia, cukrzyca, nowotwory, to są takie choroby, na jakie cierpią ludzie, ale również cierpią na nie zwierzęta i te rzeczy można leczyć, a mało tego, można im wielokroć zapobiegać. Więc tacy pacjenci wymagają bardzo dużej uwagi ze strony właściciela, wyrozumiałości i cierpliwości.
W jaki sposób przygotować się, żeby być właśnie opiekunem takiego zwierzęcia?
Generalnie właściciel z założenia swojego zwierzaka zna najlepiej. Wie, co lubi, wie, czego nie lubi, wie, jak się zachowuje. W związku z czym każde odchylenie od normy jest to sygnał dla właściciela, żeby zwrócić baczniejszą uwagę na jego podopiecznego. Czyli generalnie apelujemy o to, że nieludzka starość u zwierząt bywa okrutna, bo zwierzaki cierpią w milczeniu, nic nie mówią na ten temat i rola właściciela jest odpowiedzialna w tym temacie. Musimy być czujni i zwracać uwagę na wszystkie odchyły od normy w samopoczuciu naszych podopiecznych.
To może ja się wtrącę. Mam takie pytanie, czy macie Państwo do czynienia również z psami, które służą w różnych formacjach mundurowych? Czy tutaj też można mówić, bo szczerze powiedziawszy, w momencie, kiedy usłyszałam emerytura u zwierząt, pomyślałam właśnie o takich psach, które służą czy w policji, czy również w wojsku i że to chodzi o te zwierzęta. Czy macie do czynienia, czy tutaj podobna jest taktyka, podobna praca nad tymi zwierzętami?
To znaczy generalnie misją fundacji jest opieka i troska nad wszelkimi pacjentami, których właściciele nie są w stanie sobie poradzić kosztowo z leczeniem zwierzaka, co nie zmienia faktu, że jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości pomocy zwierzakom. Jeśli chodzi o psy typowo pracujące, czy to są jednostki wojskowe, czy to są jednostki policyjne, tam są troszeczkę inne normy i założenia, do jakiego wieku pies może pracować, bo nie ukrywajmy, że praca takiego psa na lotnisku czy w policji to jest zupełnie inny wymiar energii i skupienia, aniżeli pieska pracującego na kanapie od rana do wieczora, czyli tak zwanego kanapowca. Więc tutaj te założenia są troszeczkę inne. Natomiast, tak jak mówię, nie w tym wąskim temacie się fundacja zamyka. Patrzymy szeroko na wszystkich małych podopiecznych.
A w jaki sposób mamy opiekować się takim psem, który służył w formacjach mundurowych?
Generalnie te pieski, jak przechodzą na emeryturę, zazwyczaj zostają ze swoimi dotychczasowymi opiekunami, jeżeli tacy takowi wyrażają chęć. I to jest chyba najbardziej zdroworozsądkowe podejście ze względu na tą istniejącą więź pomiędzy partnerami wcześniej, a teraz po prostu pomiędzy panem i opiekunem. Więc te psy znają się z właścicielami najlepiej. Właściciele tym bardziej są profesjonalnie przygotowani do obchodzenia się z psem. W związku z tym oni są również edukowani, w jaki sposób tego psa traktować i te psy są potem objęte opieką weterynaryjną. Śmiem twierdzić, często lepszą, aniżeli pieski przygarnięte gdzieś, nie wiem, z ulicy, na łańcuchu, bo to jak gdyby jest zobowiązanie względem tego psa, który wiele, wiele lat ciężko pracował dla dobra służb i całego społeczeństwa.
Domyślam się też, że jeśli chodzi o tą służbę właśnie chociażby społeczeństwu w formacjach mundurowych, to te przejście na emeryturę nie może być tak drastyczne tutaj. Przecież są odpowiednie ćwiczenia, chociażby związane z kondycją fizyczną psa, bo o tym też należy wspomnieć, czyli to przejście na emeryturę w tym przypadku nie wiąże się z tym, że ucinamy, prawda, te ćwiczenia dla czworonożnego przyjaciela już w tym momencie, a nie tylko funkcjonariusza.
Ale te standardy można przenieść na każdego pieska czy kotka, który osiąga pewien wiek emerytalny. Nadal możemy z nim ćwiczyć, nadal możemy dbać o jego sprawność fizyczną, nadal możemy dbać o jego sprawność intelektualną. Psów czy kotów też dotyczą problemy takie jak demencja, natomiast kwalifikacja, odpowiednie ćwiczenia, odpowiednia zabawa z tym psem też jest go w stanie utrzymać jak najdłużej przy pełnej sprawności psychofizycznej, tak jak starsze osoby rozwiązują krzyżówki i pozostają brzytwami do końca życia.
Czy trafiła się taka sytuacja, że do pani fundacji trafił pies po misjach zagranicznych, bo u ludzi występuje syndrom szoku pourazowego, czy u zwierząt też on występuje?
Jeżeli mówimy stricte o misjach w znaczeniu słowa misje i psów pracujących na misjach, to nie miałam możliwości spotkać takiego psa na mojej drodze zawodowej. Natomiast możemy misję potraktować szeroko, bo to, co te niektóre psy, które trafiły do nas do lecznicy przeżyły, jest nieraz niewspółmierne, gorsze do tego, co przeżyły psy na misjach, które też ciężko pracowały, natomiast one tam były po coś, a gro psów jest po prostu traktowany w sposób bezwzględny i takie psy są najczęściej naszymi podopiecznymi. I tak te psy cierpią bardzo często na zespół stresu pourazowego. Przykład mogę podać spektakularny. Mieli mieliśmy psa, którego po prostu każdy ludzki dotyk był bólem. Ten pies nie dał się dotknąć, podejść, reagował w sposób bardzo agresywny, z tego względu, że nigdy nie miał do czynienia z przyjemnym ludzkim dotykiem. Dotyk boli. Tak, w tym momencie tak było. I te psy wymagają długomiesięcznej terapii specjalistów, ale o takich zwierzakach też trzeba pamiętać.
Dobrze, bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu z panią. A tymczasem wracamy do kolejnych informacji. 1 marca kadeci Centrum Edukacji Mundurowej, dowódcy łódzkiego oddziału terenowego Combat Alert, zostali zaproszeni do klubu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej na podpisanie listu intencyjnego w sprawie postawienia pomnika dla żołnierza wyklętego podporucznika Stanisława Grabowskiego.
Za tydzień rozpoczynamy nasz tydzień profilowy, więc dużo pracy przed nami. Poznamy kolejne tajniki pracy w wojsku i dowiemy się o nowych rzeczach i utrwalimy te, które poznaliśmy w poprzednich tygodniach.
To wszystko na dziś. Dziękujemy dla naszego gościa i widzimy się w kolejnej audycji. Już za miesiąc naszym gościem specjalnym będzie nasza kolarka Lidia Kuszyńska. Dziś mówiły dla Was Kasia Korzyńska
i Natalia Perkowska.
Do usłyszenia w kolejnej audycji. Szkoła na antenie radia Bayer FM.